Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dziś będzie smacznie, kulinarnie, trochę mrocznie, ale też na bardzo wysokim poziomie, a to wszystko za sprawą serialu The Bear od Disney+, a właściwie od Hulu.
I mam nadzieję, że za sprawą naszej dzisiejszej gościni, którą za chwilę przedstawimy. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
A z nami jest już Paulina Nawrocka-Olejniczak, dziennikarka Radia Tok FM, autorka audycji Otwarta Kuchnia oraz podcastu Zabawy Jedzeniem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiłyśmy Cię dzisiaj do nas, bo jest serialowo-jedzeniowa okazja, czyli premiera serialu, polska premiera serialu The Bear. On już od jakiegoś czasu jest dostępny, można go w Polsce oglądać na Disney+. No i stwierdziłyśmy, że Cię namówimy do tego, żebyś go razem z nami obejrzała i omówiła.
I bardzo Wam jestem za to wdzięczna, ponieważ proza życia mojego wygląda tak, że rzadko kiedy oglądam seriale na bieżąco, wtedy kiedy pół Polski się nimi ekscytuje i pół moich social mediów, bo po prostu jakoś ja to nie mam czasu, a to mam dużo ciekawszych propozycji do obejrzenia zaległych. To zresztą taki mój styl, 3 lata po wszystkich oglądać, a tymczasem zmotywowana zaproszeniem właśnie do Waszej wspaniałej audycji, do podcastu, obejrzałam The Bear i nie żałuję.
To może też chwila na fabułę. Mamy głównego bohatera, Carmena, Carmiego, który wraca w rodzinną okolicę prowadzić knajpę. Właściwie nie wiem, czy to jest dobre określenie. To jest taka właściwie jadłodalnia, niezbyt wyrafinowana, delikatnie mówiąc, którą zostawił mu w spadku jego brat. Jego brat popełnił samobójstwo i Carmi dostaje w spadku taką no, tajemnicę, zagadkę, jakąś taką dużą trudność i ciężar związane z tym, że nie wiedział, co się działo z jego bratem, nie rozumie, dlaczego popełnił samobójstwo. Dostaje swojego dziwnego kuzyno-przyjaciela. Ja nie wiem właściwie, czy oni są spokrewnieni, czy nie, bo to w różnych momentach wychodzi, mam wrażenie, inaczej. Czyli Reggiego, dostaje całą tą ekipę, która tam pracuje. Długi, problemy, trud i znój, jeżeli chodzi o to miejsce.
Dostaje to, a jednocześnie niesie swój plecak, bo wiemy, że Carmi to jest mężczyzna z przeszłością i to bardzo ciekawą przeszłością, to znaczy te tradycje jedzeniowe w jego rodzinie były ważne, natomiast jego zmarły tragicznie brat nigdy nie pozwalał mu pracować w Original Beef i trzymał go od tego miejsca z daleka i trochę to jest przedstawione tak, jakby Carmi miał do niego o to wielką, wielką pretensję i trochę właśnie w ramach tej wielkiej pretensji zaczął rozwijać swoją własną karierę kulinarną, a ta kariera kulinarna, no to było ocieranie się o najważniejsze właściwie restauracje na całym świecie, bo jest wspomniane o tym, że pracował zarówno w Nomie, jak i w French Laundry. Dobrze mówię, Paulina, ty się pewnie znasz bardziej na tych fine diningowych restauracjach. No i po tych licznych jego przygodach, które też skutkowały jakąś taką wielką traumą i niepokojem, wraca i mierzy się ze swoimi demonami przeszłości.
I to, co zasługuje zdecydowanie na uwagę, to jest zarówno forma, jak i chyba plan, wizualna strona tego serialu, która bardzo dobrze oddaje ten klimat pracy w kuchni, no bo trzeba powiedzieć, że lwia część akcji dzieje się po prostu na kuchni, na zapleczu, gdzie przygotowywane są właśnie kanapki, czy jakieś inne posiłki, czy potem w miarę rozwoju fabuły przygotowywane jest mise en place, czyli po prostu rzeczy, które są szykowane, żeby potem móc łatwo wydać na przykład dania lunchowe określone. I tam jest ciasno, tam ludzie się obijają o siebie, tam co chwilę coś się rozlewa, coś paruje, coś się kipi i tak dalej. I to tak widać na tym ekranie. To po pierwsze, czyli tak jest klaustrofobicznie pod względem wizualnym. A po drugie, ten serial jest dość krótki, to jest raptem 8 odcinków po pół godziny, co mnie zaskoczyło, bo myślałam, że to będzie takie 50-minutówka klasyczna, ale z perspektywy obejrzenia całego sezonu uważam, że jest to wyśmienity zabieg, który idealnie też pasuje do tego, co najbardziej chyba ten serial opisuje, a tym czymś jest permanentne napięcie. Tak myślę.
To jeszcze napięcie na chwilę zaparkujmy i trochę zostańmy przy tym wizualu. Ja też uważam, że to jest serial, który jest wybitnie piękny. I to nie dlatego, że tam właśnie powstają jakieś super apetyczne rzeczy. Mamy ten porn food znany nam z innych też seriali, o których dzisiaj będziemy mówiły. Tylko, że to wszystko jest po prostu estetycznie brudne. Nawet ta kuchnia jest estetycznie brudna. To znaczy nie mamy tam jakichś karaluchów chodzących po blatach i tak dalej, ale nie można powiedzieć, że ta kuchnia jest taką jakąś sterylną, laboratoryjną kuchnią. Laboratoryjnym przestrzeniem, to jest takie bardziej, nie wiem, zbliżone może do doświadczenia domowego, nie wiem, co na to powiecie. I jak ty mówisz o tym, że się ucieszyłaś, że to są 30-minutowe odcinki, to ja się też z tego ucieszyłam, muszę przyznać ci rację, ale z zupełnie innego powodu, dlatego, że one dla mnie były tak bardzo intensywne, tak bardzo wypakowane, naładowane i emocjami, i wydarzeniami, że nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle udźwignąć to, jeśli każdy z nich miałby mieć godzinę.
No i właśnie o to mi chodziło, kiedy mówiłam o tym napięciu i o tym, że ta forma idealnie do tego pasuje, ponieważ tam się tak dużo dzieje, jest taka intensywność emocji, zachowań, wydarzeń, permanentnych kryzysów, że nie ma właściwie czasu na dłuższą ekspozycję postaci, nie ma czasu na jakieś tam powolne zawiązywanie historii, tylko jesteś po prostu wrzucony w środek wydarzeń, w środek tej kuchni i wyrzucony potem. I trochę to chyba tak właśnie wygląda.
Dlatego właściwie jedynym bohaterem, który ma jakąś szerszą historię zarysowaną, jest ten główny bohater, czyli Carmi. I reszta tych bohaterów, reszta pracowników, pracowniczych tej kuchni są właściwie osobami pokazywanymi z perspektywy tej relacji, która łączyła ich z Michaelem, czyli właśnie z bratem Carmiego.
A jeszcze ten.
No Sydney jest troszeczkę więcej zarysowana, ona też się pojawia, jest taką bohaterką, która się pojawia, no nie znała Michaela, pojawia się jako absolwentka CIA. Czyli
za to zna Carmiego i po prostu chce z nim pracować.
Tak, była w restauracji, którą prowadził, zna wszystkie teksty, które były w różnych prestiżowych magazynach kulinarnych o nim napisane, więc jakby ona tutaj szuka rozwoju, więc jest inną bohaterką, ale ona też nie ma zarysowanych relacji rodzinnych, życia.
Nie, no ma, przecież tam jest pokazana nawet jej chyba matka, kiedy ona gotuje dla rodziny. To takie sceny.
Ale to są takie pojedyncze sceny. Ona jest przede wszystkim pokazana w kontekście relacji z Carmim. I tak mam wrażenie, że to jest, że on jest jak takie słońce, a ci bohaterowie, te bohaterki są takimi planetami i mają relacje z Carmim i pracę, pasję do kuchni, albo fakt, że tam pracują i niewiele więcej. Właśnie tam jest mało przestrzeni na tych innych bohaterów i uwaga, to brzmi jakby to był zarzut, a ja myślę, że to wbrew pozorom jest bardzo ciekawy zabieg, bo to się zupełnie inaczej przez to ogląda. My nie mamy tam wielkich historii odległych. Mamy jedną historię, która się dzieje, jakby jest inną linią narracyjną, nawet jeżeli nie jest pokazana w formie retrospekcji, to jest pokazana jako ważna część tego, co się dzieje teraz i właśnie ten, to tu i teraz, to, że my po prostu jesteśmy w tej kuchni i ciekawie jest tam zbudowane też napięcie. Wiecie, ten serial mi przypominał inny serial, oczywiście, który jest prostszy i inaczej funkcjonujący, serial Newsroom o mediach, gdzie też stworzenie tego wydania, dojście do tego momentu, kiedy te wiadomości pojawią się na antenie, było określone wielkim napięciem, tym całym chaosem, tym, że ludzie sobie pozwalali na więcej i to jest też ważny aspekt tego serialu, to znaczy ten cel jest tak ważny, że tam ludzie pozwalają sobie na rzeczy, na które nie powinni sobie pozwalać, a narracja jest zbudowana tak, że my im w tym i w jakiś sposób jednak kibicujemy i rozumiemy i właściwie ich tak, wiecie, no empatyzujemy z nimi. No przecież oni muszą dowieść te kanapki, tak jak musieli dowieść te wiadomości w newsroomie.
Świetne skojarzenie i zgadzam się z nim, że jakby wszystkie te zabiegi techniczne mają za zadanie właśnie oddanie emocji, oddanie tej pracy w kuchni, oddanie tych nerwów, tych priorytetów, które ci ludzie mają i też dostajemy ich wycinek jakby jako postaci. Trochę przez to, jak razem ze sobą funkcjonują w relacjach i jakie są ich cele, na przykład do osiągnięcia w tej konkretnej kuchni czy wokół tego konkretnego biznesu. I Powiem wam szczerze, tutaj może zrobię taką osobistą wtrętkę, że ja się długo, jak na tak krótkie odcinki, wkręcałam w ten serial. Może to wynikało z tego, że przeczytałam w paru miejscach, że jest wybitny, wspaniały, zjawiskowy i w ogóle połowa moich znajomych związanych w jakiś sposób z gastronomią, z jedzeniem czy z kulinariami szeroko rozumianymi po prostu go zachwalała. Więc podchodziłam oczywiście, że och, to na pewno mi skradnie serce od pierwszej minuty, a tak się nie stało. Obejrzałam pierwszy odcinek takie, no spoko. Drugi, no okej. Trzeci, trochę bardziej, po czym nagle jak przepadłam, w ogóle uświadomiłam sobie, że siedzę zaryczana, obgryzam paznokcie i przeżywam. I z perspektywy obejrzenia całego sezonu widzę, jakie to wszystko było adekwatne. Począwszy od długości odcinków, przez formę planu, przez przedstawienie postaci, przez montaż, który też tylko wzmaga właśnie to wrażenie permanentnego napięcia, stresu i tego wszystkiego, co sprawia, że ludzie z gastronomii, z branży, z restauracji, z barów mówią, ej, ten serial pokazuje, jak to naprawdę wygląda.
Chciałam jeszcze się odnieść do tego, co Paula powiedziałaś przed chwilą, czyli do tego, że tobie się ten serial na początku nie podobał. Miałam dokładnie tę samą reakcję, a może nawet bardziej intensywną, bo ja byłam gotowa po trzecim odcinku rzucić ten serial. On mnie tak wkurzał. Wkurzało mnie to, że jest bardzo głośny, że są odcinki, w których nieustannie dzwoni z tyłu telefon. On jest agresywny, jest taki... przebodźcowany, to znaczy ja się czułam przebodźcowana po oglądaniu tych odcinków, a do tego uważam, że znalazłam swojego życiowego wroga, to znaczy najgorszą w historii postać wszystkich seriali, którą nie znoszę, którą uważam, że jest okropnym bohaterem, nigdy w życiu nie chciałabym go spotkać i to jest Richie.
Richie, kuzyn, och tak.
Jest okropny, jest po prostu chodzącą toksyczną męskością.
Bardzo negatywne emocje wzbudza, to prawda. I myślę sobie, że ja nie mogę powiedzieć, że on mi się nie podobał. Ja po prostu nie poczułam takiej miłości od początku. Miałam takie, no spoko, ale czym tu się tak jarać? A dopiero potem jakby z pewną mocą poczułam, że ten serial ma we mnie po prostu wzbudzić te emocje, które mają ludzie, którzy na przykład pracują nad właśnie dowiezieniem kolacji czy lunchu, czy mają permanentną tabakę, jak to się mówi w branży, czyli po prostu bardzo, bardzo szybkie tempo pracy. Kryzys za kryzysem. I ciągłe nerwy.
To ja jako osoba, która obejrzała cały serial za właściwie jednym posiedzeniem, mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w ogóle nie wiem, o co wam chodzi. Ja po pierwszym odcinku po prostu wsiąkłam, zapadłam się i po prostu obejrzałam całość.
Ale nie miałaś takiego poczucia, że ten testosteron, który ci tryska z ekranu w tych pierwszych odcinkach jest już tak okropny, że tego nie zniesiesz?
Wiesz co, ja miałam takie poczucie, że to jest serial też o tym, że... kobietom się zabiera złość, a mężczyznom się zabiera smutek. I miałam poczucie, tak, że ten bohater, który tak was denerwuje, Richie, czyli najlepszy przyjaciel zmarłego Michaela, człowiek po rozwodzie, który jest bardzo czuły jednak do swojej 5-letniej córki, której nie widzimy nigdy, ale słyszymy, jak on o niej opowiada, czy jak rozmawia z nią przez telefon, czy ile czasu jej poświęca, to ja im współczułam. To znaczy ja im współczułam, bo miałam poczucie, że oho, widzimy męskie ofiary patriarchatu i tego, na co patriarchat nie pozwala mężczyznom, czyli na przykład przeżyć straty, żałoby i poradzić sobie z tymi emocjami. Więc ja tutaj jakoś z innej perspektywy na to patrzyłam, ale dla mnie to też jest serial, i tutaj złapię to, co ty, Anka, powiedziałaś, on właśnie o tej kuchni wysokich lotów, to znaczy... Jak słyszałam te wypowiedzi, gdy jedna z bohaterek mówi, że pracowała w jednym miejscu kilka miesięcy, a jedyne, co tam robiła, to ścierała skórkę od cytryny. Albo jak Carmi opowiada o jakimś daniu, Paulina wspiera mnie w tym momencie, w którym ileś godzin trzeba stać nad tym daniem i mieszać bardzo delikatnie, tak, tak, i nie można odejść, to myślałam sobie, czy tylko ja widzę, że tu jest chyba coś nie tak, że to jest jednak... No, dość po prostu, nie chcę, no, przychodzi mi do głowy słowo szalone, ale też nie chcę deprecjonować pracy tych ludzi, tylko o takim poświęceniu dla pracy i zaangażowaniu w pracę, które jest już właśnie, no, destrukcyjne.
Jest destrukcyjne i myślę, że można powiedzieć, że work-life balance absolutnie nie istnieje w świecie gastronomii i nie mowa tu jest tylko o fine diningu, bo tutaj jakby mamy pokazane dwie płaszczyzny i one obie są trochę straszne, bo z jednej strony są wspomnienia właśnie Karmiego, głównego bohatera, w formie retrospekcji, jak pracuje w najlepszej ówcześnie restauracji świata i jest po prostu przeraźliwie krytykowany przez swojego przełożonego, który go traktuje jak no, śmiecia, żeby go zmotywować oczywiście do ciężkiej pracy. Są wspomnienia Sydney, która również miała, właśnie pracowała w jakimś takim chyba lepszym miejscu i też, nie pamiętam teraz dokładnie, ale że też wspomina, że jej jakiś tam biznes nie wyszedł, i nabrała przekonania, że to dlatego, że nikt na nią nie krzyczy i nikt jej nie mówi, że po prostu powinna robić lepiej, bo tak bardzo się przyzwyczaiła do tego trybu, więc to jest ten świat fine diningu, który daje perfekcyjne wyniki, perfekcyjne talerze, przepiękne dania z absolutnym pietyzmem, po prostu buliony gotowane godzinami, no ale na drugim biegunie mamy po prostu knajpę, która serwuje kanapki i nie jest jakimś wysublimowanym miejscem i no kto wie, jakie tam Karmi ma ambicje, ale na ten moment to jest raczej po prostu taka no jadłodajnia, bar szybkiej obsługi, gdzie mnóstwo jedzenia jest sprzedawanego w ogóle w papierowym, w papierku, tak mówiąc oględnie. I tam również jest szalone tempo, są krzyki, jest po prostu no, brak takiego, no nie wiem, spokoju, równowagi.
I to jeszcze cię zapytam o tę pierwszą grupę, czyli tę grupę właśnie tą fine diningową, bo to jest też coś, że te różne programy kulinarne, już nie mówię teraz o serialach, ale raczej o programach telewizyjnych, czy to w Polsce, czy na świecie, one bazują głównie na sylwetce kucharza, który odniósł jakieś sukcesy, ma jakieś świetne restauracje, czy to w Polsce, czy na świecie, i później poniża tych ludzi, którzy są wokół niego. Czy to restauratorów, do których przychodzi Magda Gessler i mówi im, jak z tej takiej podrzędnej knajpy stać się właśnie czymś dużo lepszym, czy rozmawiamy, nie wiem, o Gordonie Ramsay'u i pewnie mogłabyś...
No przede wszystkim to jest chyba twórca w ogóle tego całego systemu, który potem zażarł w telewizji, prawda?
Ja tego nie wiem, tutaj wy może wiecie więcej, bo przyznam szczerze, że to są takie programy, które obejrzałam pojedyncze odcinki i jednak ta przemoc i to przyzwolenie na to jednak tak mnie porusza, że nie jestem w stanie tego dłużej oglądać, po prostu.
To teraz ja w gastronomii nie pracowałam długo, mam trochę z takich swoich doświadczeń na przełomie lat, ale to takie kilka lat, tak nigdzie jakoś dłużej. Natomiast no, sporo osób pracujących w gastro oczywiście znam. I no nie jest to najzdrowsze miejsce pracy. I mówię tu ogólnie. Mówi się nawet, jest takie powiedzonko, och, nie zna życia, kto nie pracował w gastro. I mam wrażenie, że dużo ludzi pracujących tak trochę traktuje, że tak po prostu jest, że to właśnie to napięcie, to tempo, ta pogoń za perfekcjonizmem też często, te ciągłe kryzysy, ciągłe pożary, to też świetnie było pokazane w tym serialu, że tu się kibel wywala, a tu nie dojeżdża mięso, a tu dojeżdża nie takie, a tu ktoś nie przychodzi do roboty. To po prostu tak wygląda. W dobrych restauracjach i w gorszych restauracjach, ale to jest codzienność bardzo wielu restauratorów, właścicieli, którzy również po prostu mówili, że tak, ten serial po prostu, no ciężko go oglądać po pracy, bo jakby człowiek dalej był w robocie.
I teraz mi się przypomina nasza rozmowa, to znaczy moja z Zuzią Piechowicz, która odbyła się kilka tygodni temu, o kulturze zapracowania. Oczywiście to jest inne słowo, które jest wulgarne i którego nie możemy powiedzieć, ale właśnie trochę jest to po prostu gastronomiczna wersja tego wszystkiego, co na przykład, nie wiem, chociażby widzimy z ostatniej debaty nad stanem i środowiskiem dziennikarstwa.
Oczywiście, ja widzę też bardzo wiele analogii, tyle że wydaje mi się, że w gastronomii to cały czas jest jeszcze, może powód do dumy to jest złe słowo, ale na zasadzie, że wszyscy są po prostu tak przyzwyczajeni, że tak ma być. I że te zmiany będą zachodzić jeszcze wolniej niż w mediach, czy nie wiem, na uczelniach artystycznych, czy generalnie w różnych firmach. I wydaje mi się, że wiele jest przyczyn takiego stanu rzeczy, począwszy od tego, że pewna hierarchizacja jest wpisana w te prace. I tu na przykład też widzieliśmy, że ona często ma dużo sensu i w tym serialu też jest fajnie pokazane, że cały ten zamysł organizacyjny, na przykład, że każdy jest odpowiedzialny za wąski wycinek i ma go robić dobrze i to jest gwarantem sukcesu i tego, że jak najmniej rzeczy się wysypie i ten serial też dobrze pokazuje, jakie to jest ważne, że ktoś, nie wiem, nie skupi się na tym swoim odcinku, to na przykład to powoduje, że cała grupa na tym traci. To też widać w tych programach, o których mówiła Zuzia. Często ten aspekt jest podkreślany. No tylko myślę, że dałoby się to może robić w mniej przemocowy sposób, chociaż nie wiem. Jest też coś takiego w gastronomii, to też o czym się mówi, co dziś może już mniej, ale wiele osób pracujących w branży też mówi o takiej fali, że jesteś nowy, to musisz swoje przecierpieć, udowodnić, poparzyć się parę razy i polecieć po jakieś absurdalne rzeczy. No nie wiem, myślę, że to też wpływa na takie łamanie po prostu.
To ja od razu mi się tutaj jednak serce mocniej mi zabiło, bo ja myślę, że póki się nie spróbuje, czy da się inaczej, to nie możemy powiedzieć, że się nie da inaczej. Ja jednak wierzę, że to nie jest tak, że pracując nawet z pasją, i o tą pasję właśnie chciałam was zaraz zapytać, to musimy po prostu robić to na granicy wytrzymałości, na w ogóle granicy jakiejś takiej godności człowieka, szczególnie, że ten serial dla mnie też jest serialem, w którym widać co się dzieje z osobą, która doświadczyła mobbingu. Bo Karmi doświadczył mobbingu, ma ataki paniki, ma flashbacki, ma wszystkie te rzeczy, które łączą się na to, że to było bardzo poważne doświadczenie przemocy psychicznej.
Oczywiście, ja nie mówię, że się nie da, tylko że to może być bardzo trudne z wielu różnych względów, ale tak właśnie ten serial fantastycznie pokazuje, jak to się przenosi. No właśnie to tak nie dokończyłam myśli w kontekście tej fali, że tutaj masz pokazanego takiego Camry'ego, który bardzo był przemocowo traktowany, ale pewnie w jego głowie ta wizja, że dzięki temu może osiągnął, czy że dzięki temu się wiele nauczył. To myślę o tym, co Sidney właśnie powiedziała, że wyszła z takim przekonaniem, że jak ktoś na nią nie krzyczy, czy jak ktoś jej nie traktuje źle, to nie osiąga sukcesu, co potem prowadzi do wielkiej kumulacji w odcinku 7. Nie chcę tu spoilerować za wiele, ale jest to po prostu mistrzostwo świata. To jak tam napięcie narasta i co się dzieje i jest to bardzo trudny dzień z życia pewnego lokalu.
Tak, ale też tam jest bardzo dużo takich rzeczy związanych z miejscem pracy i oczywiście znowu ja tutaj jakoś to przeżywam, bo jest też przepiękna scena, nie wiem czy ją pamiętacie, kiedy Sydney mówi do Carmiego, że zaczęła tu pracować, bo liczy, że ktoś ją będzie słuchał, że tylko wtedy osiągną sukces, jak będziemy słuchać siebie nawzajem. Ma taką mowę po prostu, jakby można ją przykleić do prawie każdego miejsca pracy, kiedy ona po prostu tłumaczy Karmiemu, że sam to on kuchni nie poprowadzi. I mam wrażenie, że to jest też ważny wątek, ale wracając do tej pasji, no to jest też serial o pasji. No gość, który robi pączki, to przyznam, jako osoba,
która... A powiem wam, że cukiernicy mają coś takiego. Oni mają ogromną pogoń za perfekcją, bo cukiernictwo, jak żadna inna dziedzina tak naprawdę związana z kulinariami, wymaga ogromnej precyzji, wymaga też takiego bycia bardzo wiernym, na przykład recepturą. Tam nie ma tego takiego szaleństwa, że o tu se kropnę cytryną i dam dwie łyżki masła. Nie, no tam jedna łyżka masła może ci zaważyć na to, czy coś ci idealnie wyrośnie, czy nie. Więc oni często są takim owładnięci po prostu pogonią za perfekcją. Ale oczywiście pasja jest niezbędna i no właściwie tam każdy ma tę pasję, a odnośnie tego, co mówiłaś, Zuziu, o tej pracy, to tam też widać, jaką moc ma docenienie na przykład i pochwała. Ja jestem osobą napędzaną pozytywnym feedbackiem w tym, co robię, więc aż mi się miło na to patrzyło.
Podobał nam się ten serial, ale jednak mamy dość mieszane uczucia, jeśli o niego chodzi, nie jesteśmy bezkrytyczne. No ale okazuje się, że wokół tego serialu narosła już jakaś legenda. On w pewnym sensie stał się kultowy, jest bardzo popularny. Aktor, który gra główną rolę, czyli Carmiego, Jeremy Allen White, prostu panuje na niego absolutny szał. Oczywiście ja rozumiem, że on jest też, ten szał jest spowodowany tym, że po prostu Jeremy Allen White jest bardzo przystojnym mężczyzną w taki dość niecodzienny sposób i który ma pewien styl bycia i funkcjonowania, który fascynuje akurat w tym serialu. T-shirty podobne do jego t-shirtów wykupują się w przeciągu godziny. Ludzie zwariowali na jego punkcie. Chcą się czesać tak jak on, chcą się ubierać tak jak on, chcą wyglądać tak jak on. I chciałam was zapytać o to, czy wy macie pomysł, co jest tym kluczem do tego serialu? Co w nim takiego jest, że on tak bardzo zafascynował i nakręcił? Bo to nie jest taki po prostu pierwszy serial, który przyszedł mi do głowy, który bym obejrzała i powiedziała, tak to będzie.
Ja myślę, że to jest wypadkowa kilku rzeczy. Po pierwsze, nieustającej fascynacji tematem jedzenia, gastronomii, ciągle tej narracji rock'n'rollowej, o której kiedyś rozmawiałyśmy, że kucharz to jest taki trochę gwiazdor rocka i taki tu sexy, a tu wspaniałe potrafi danie przyrządzić.
I Carmi taki jest.
Kucharz facet, ja tylko dodam. Kucharz musi być facetem, żeby to...
A nie tylko. Łapało. Jak pomyślisz o takich, wiesz, kucharkach, artystkach, to one też mają swój...
Nigella.
No, Nigella vibe, ale no, nie tylko. A Camry przy tym, to nie jest ten typ takiego właśnie rock'n'rollowca. To myślę, że jego brat, ten, który popełnił samobójstwo, może taki klimat bardziej uosabiał, bo Camry ma dużo takiej wrażliwości, widać, że jest zagubiony, pojawiają się wątki dotyczące tego, jak on sobie mocno nie radzi z śmiercią brata, ale i z odrzuceniem przez niego wcześniej. Dużo jest tej takiej wrażliwości, tego, że on gdzieś próbuje szukać pomocy w tym swoim psychicznym kryzysie. Pojawiają się wątki bardzo aktualne dotyczące właśnie relacji w pracy, czy też no, takiej emancypacyjne na przykładzie Sydney oczywiście. Myślę, że samo gastro zrobiło trochę dla popularności tego serialu, bo naprawdę ludzie, którzy w branży pracują, go chwalą za realizm, za oddanie klimatu, za taki rzeczywisty przekaz tego, jak praca w gastronomii wygląda, czego zresztą zasługa, myślę, twórców, bo wiem, że film był konsultowany i z doświadczonymi szefami kuchni i na poziomie scenariusza i potem już przedstawienia, że sama kuchnia była zbudowana jeden do jednego na podstawie właśnie kuchni z Chicago, aż po to, że w jednej z ról wystąpił właśnie znany kanadyjski kucharz Matty Matheson, który, żeby było śmieszniej, gra postać, która w ogóle się jedzeniem nie zajmuje, tylko no, naprawianiem, jest taką złotą rączką, naprawia tam właśnie kible i tak dalej i po cichu marzy, żeby coś z jedzeniem robić, a w rzeczywistości to jest w ogóle mega gwiazda w Kanadzie, tam 1,5 miliona na TikToku fanów jego gotowania i tak dalej.
To ja jeszcze dodam do tych listy bohaterów i bohaterek, że ja jestem wielką fanką Tiny. Tina jest kucharką, która pracowała już od lat z Michaelem i w ogóle pracowała w tej knajpie i widać jej zmianę i ewolucję pod wpływem tego, co przychodzi do tej restauracji, do tej kuchni i jak ona się tak rozwija i mięknie. I to jest dla mnie też taka piękna opowieść o tym, że od młodszych też ci bardziej doświadczeni się potrafią wiele nauczyć. I bardzo lubię też ten jej taki vibe, który polega głównie na tym, że jak ktoś chce od niej coś, co jej się nie podoba, to udaje, że nie mówi po angielsku.
Tak, jest też taka krytyczna, potrafi się odgryźć i jakbyśmy to powiedzieli, nie daje sobie w kaszę dmuchać.
Bo w tym serialu jest realizowany taki schemat, który często widzimy w serialach, to znaczy do jakiegoś mniej lub bardziej zgranego środowiska dochodzi nowa osoba, która stara się zmienić reguły gry, które tam panują, no i są wobec tego różne postawy. I jedne właśnie mówią o zaprzeczeniu, inne o akceptacji, o poddaniu się, o pójściu z liderem i to jest zarówno w Newsroomie, ale też na przykład w Orange is the New Black, które też jest podobnie skonstruowane.
Tam też jest kuchnia i jest szefowa kuchni, chciałam powiedzieć. Tylko przypomnieć, że to jedna z moich ulubionych szefowych kuchni w ogóle. I też jest w serialach.
Red.
I też jest nerwowo. U Red też jest nerwowo. Ale powiem wam, że ja miałam duży problem z tym, że serwisy opisujące właśnie różne produkcje piszą, że to jest komediodramat albo w ogóle serial komediowy. Co? To już raczej tragikomedia i to też tej komedii nie za dużo, moim zdaniem.
Jedyne, co mi się definitywnie i zdecydowanie nie podoba w tym serialu, to jest zakończenie. Naprawdę, jak się robi coś tak bardzo eksperymentalnego, bo wydaje mi się, że i środki, i pomysły na ten serial były dosyć kontrowersyjne, zaskakujące, to w jaki sposób on jest zmontowany i wszystko sprawia, że to nie jest serial jakiś jeden z wielu. To nie jest coś, co nam, nie wiem, dostarcza Ród Smoka, albo co nam dostarcza Opowieść Podręcznej. To jest coś na swój sposób nowego, innowatorskiego. No a zakończenie po prostu zrobili Deus Ex Machina, zupełnie bezsensowne, no nie wiem, może to jest punkt wyjścia na drugi sezon, ale nie jestem z niego zadowolona.
Ja w ogóle go nie rozumiem, chciałam powiedzieć. I nie będziemy tutaj oczywiście tego analizować, bo spoilerom mówimy zdecydowane nie w tym kontekście. I jednak nie rozumiem historii, puenty, dlaczego to zostało tak rozegrane, więc mam nadzieję, że po tej rozmowie mi wytłumaczycie, jeżeli kumacie więcej z tego.
Ja mam swoje hipotezy.
A jeszcze chciałam z wami porozmawiać o innych serialach, które dają kontekst nam do The Bear, czyli do tych wszystkich show kulinarnych, które do tej pory widziałyśmy, które zdecydowanie chyba najwięcej jest ich na Netflixie i które, tak jak zrobiłyśmy listę i przygotowywałyśmy się do naszej rozmowy, to miałam wrażenie, że są do siebie dosyć podobne.
Ja zdecydowanie miałam poczucie, że te wszystkie seriale, w których jest dużo jedzenia, są właściwie zrobione prawie że na jedno kopyto i że muszę się chwilę zastanowić, zanim pomyślę, który odcinek widziałam w czym. I niestety mam poczucie, że to jest jednak dla pasjonatów i zapaleńców, że to nie są seriale, jak The Bear jest serialem dla każdego, tam jest wiele rzeczy, ale te jednak takie bardziej dokumentalne historie kulinarne są bardziej już dla fascynatów. Paulina, jak ty sądzisz?
Ja ogólnie mam wrażenie, że mało jest fikcji, jeśli chodzi o świat kuchni. No tak, pierwsze, co mi przychodzi teraz do głowy, to na przykład Two Broke Girls, czyli Dwie spłukane dziewczyny, gdzie tak naprawdę komedia, stricte sitcom i robienie tam babeczek było bardziej tłem do perypetii miłosnych i życiowych bohaterek niż sensem całego serialu. Trochę więcej jest, jeśli chodzi o filmy fabularne, no ale tak poza tym, to mamy cały ocean produkcji jakichś no, dokumentalnych, czy dokumentujących, czy to restauracje, czy jedzenie, czy dania, czy wyprawy, bo to najczęściej są albo produkcje skupiające się na człowieku, czyli na przykład na szefie kuchni, który nam pokazuje różne miasta czy miejsca ze swojej perspektywy i tu na przykład Ugly Delicious Davida Changa się wpisuje w tę narrację, ale i cały Chef's Table, który się kręci wokół postaci i jej kuchni, albo na przykład takie produkcje, które się skupiają na jednym temacie spożywczym, i go w jakiś sposób prezentują, analizują. Tam jest taki, więcej ciekawostek, to już takie popularno-naukowe produkcje. No i oczywiście te wszystkie reality show. Od Top Szefy, przez Masterchefa, przez te wszystkie Hell's Kitchen. I gdzie jedzenie, zawsze w foodpornowym ujęciu, jest istotne, ale równie istotne są oczywiście dramy, emocje i animozje pomiędzy uczestnikami.
No to są takie reality show z jedzeniem w tle. No mamy też całą taką gałązkę związaną z Julią Child i też odsyłamy was do strony tok.fm.pl i do aplikacji mobilnej, bo tam jest odcinek, w którym rozmawiałyśmy o serialu o Julii fabularnym, o jednym filmie fabularnym i o filmie dokumentalnym, więc...
I to nawet w tym samym
dokładnie
składzie.
Dokładnie, tak, właśnie rozmawiałyśmy, miałam to na myśli, że byłyśmy też we trzy. I dla mnie też ta kuchnia czasami się gdzieś pojawia w tle, czyli tutaj padła już Ruda w Orange is the New Black, gdzie to było ważne i ona zanim trafiła do więzienia, bo Orange is the New Black jest serialem o więzieniu, to właśnie też prowadziła swoją restaurację z pierogami, tak mi się wydaje przynajmniej. z jakimś rosyjskim jedzeniem. Luke Danes, który w Gilmore Girls jest ważną postacią i który też jest takim świetnym kucharzem, który prowadzi właśnie też taką prostą jadłodalnię, którą też odziedziczył po swoim ojcu, bo też w tym serialu The Bear ważna jest ta kwestia rodzinna, że tam się gotowało, że to jedzenie było ważne. I to też się przewija, ale że tak powiem, takich właśnie pełnowymiarowych i krwistych produkcji o kuchni jak The Bear w ogóle nie jestem w stanie sobie żadnej przypomnieć.
Jestem oburzona i muszę wyrazić swoje oburzenie, bo zapomniałaś o jednej z najważniejszych serialowych kucharek, czyli Monice.
Monice, oczywiście miałam powiedzieć, że to matka wszystkich postaci interesujących się jedzeniem, bo prawda jest taka, że rozmawiałyśmy o tym kiedyś przy innej okazji z Anią, że Monika była kucharką w czasach, kiedy jedzenie jeszcze nie było modnym tematem popkulturowym. I to dobrze widać we Friendsach, że tak traktują tą jej pasję do jedzenia, do pieczenia, tak z takim no, lekkim pobłażaniem, nie?
I tam jest jeszcze taki problem związany z tym, że to jedzenie i pasja do jedzenia łączy się z tym, że jako dziewczynka i nastolatka mierzyła się z nadwagą, nawet jeżeli nie z otyłością. Więc to jest właściwie też w takim ujęciu dość problematycznym pokazane. No, swoją kawiarnię prowadzi też Fleabag w serialu Fleabag, jeżeli już tak idziemy dalej, więc tylko tamto już w ogóle jest to...
Och tak, jak mogłam o niej zapomnieć.
Bardzo poboczne, bardzo.
No, ale wspaniała.
No, ale niewiele ona tam gotuje, sprzedaje tylko horrendalnie drogie kanapki. To dla tych, którzy widzieli ten serial. Ja się bardzo cieszę, że dzięki trochę Paulinie i dzięki temu odcinkowi obejrzałam Ugly Delicious, które można obejrzeć na Netflixie. To jest taki właśnie jeden z seriali dokumentalnych o jedzeniu. Ten akurat jest przygotowany przez Davida Changa i wydaje mi się, że ten serial ma, czego nie widziałam na przykład w Chief's Table, czyli to takie przebijanie balonika, jeśli chodzi o jedzenie. Bo Chang jest taki bardzo bezpretensjonalny i nie boi się mówić niepopularnych opinii w tym swoim serialu, chociażby tego, że na przykład lubi pizzę z Domino's, co chyba nie wypada szefom kuchni.
Tak, Chang jest niesamowicie charyzmatyczny, ale przy tym jest taki właśnie autentyczny, cieszy się tym jedzeniem, bawi się tym jedzeniem. On jest taki burdenowy w stylu, bym powiedziała, jak właśnie nieżyjący już Anthony Bourdain w swoich programach kulinarno-podróżniczych właśnie też taki był głodny tego życia, tych przeżyć i zawsze jak miał do wyboru street food czy fine dining, to raczej wybierał street food i Chang też ma coś takiego, że tak szuka tego, tej autentyczności i unika nadęcia, co bardzo mi się też w nim podoba, ale bardzo też polecam Somebody Feed Phil. To troszeczkę inny klimat, ale to też jest bardzo przyjemny program jedzeniowo-podróżniczo-rozrywkowy, chyba taką nazwę.
Dla mnie to jest ciekawe, że tak mało jest właśnie fabularnych seriali jeszcze o kuchni, biorąc pod uwagę popularność tych różnych okołokulinarnych produkcji. Również w Polsce tego powstaje bardzo dużo programów kulinarnych, są oddzielne kanały z tym związane, więc może jest jeszcze szansa, może powstanie w Polsce serial o Robercie Makłowiczu.
O, to jest świetny,
to jest dobry
pomysł.
Materiał.
Mam nadzieję, że teraz ktoś ważny nas słucha w tym momencie i już zaczyna pisać scenariusz. Jeśli my pominęłyśmy jakieś ważne filmy, ważne seriale, ważne programy telewizyjne, które warto
programów
polecić.
Programów telewizyjnych to na pewno sporo pominęłyśmy, bo chyba na samym Netflixie jest ponad 20 czy 25 w kategorii jedzeniowej, więc no nie sposób to wymienić. Ja mogę tak króciutko, tylko bardzo polecić króciutką serię Salt, Fat, Acid, Heat, Samin Nosrat. 4 odcinki, każdy poświęcony innemu tematowi przewodniemu, tytułowemu, ale mnóstwo wiedzy. To jest taka fajna wiedza jedzeniowa w przystępnej formie.
Tak, to jest taki program, który przekłada się na codzienne swoje gotowanie i żywienie, bo raczej te inne programy dokumentalne to opowiadają o czymś takim, co trudno jest przełożyć na swoje codzienne gotowanie, a akurat Nosrat potrafi to zrobić w swoim programie.
I to jest fajnie zrealizowane. To znaczy z tego też jest radocha z oglądania, nawet jak się, bo ja tutaj z tej pozycji mało gotującej, to też miałam akurat z tego oglądania dużo.
Chyba pominęłyśmy jakieś polskie wiekopomne produkcje, które się działy w kuchni. tam z Borysem Szycem czy coś.
Ale chyba żadna z nas tego nie oglądała, więc trudno nam się o tym wypowiedzieć. Jeśli nasi słuchacze, nasze słuchaczki znają ten serial albo znają inne seriale, które warto nam polecić, które właśnie wokół kuchni się kręcą i kuchnię zawierają, to proszę do nas pisać na Instagramie, na Facebooku albo na maila.
A tobie, Paulina, bardzo dziękujemy. Paulina Nawrocka, nasza redakcyjna koleżanka, autorka podcastu i profilu na Instagramie Zabawy Jedzenia.
Oraz audycji Otwarta Kuchnia.
Tak, i poniedziałkowej audycji Otwarta Kuchnia w Radiu Tok FM. Co tydzień o 19.20 zapraszam. Będzie o Brukselce.
O nie. No to musimy posłuchać. Mam nadzieję, że nas przekonasz do tego warzywa.
No nie wiem.
O Brukselce i innych kuchennych traumach.
To prasuje do serialu The Bear. Kończymy. Anna Piekutowska, bardzo dziękuję.
Zuzanna Piechowicz.
I Paulina Nawrocka gościnnie. Dziękuję pięknie.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.